A my teraz przejdziemy jeszcze bardzo płynnie do rozmowy z naszymi gośćmi.
Tak, temat nie został wyczerpany.
W ogóle chyba takie odnoszę wrażenie.
Temat jak rzeka.
Tak, temat rzeka. Głęboki jak studnia, więc powracamy do rozmowy na temat gier komputerowych. Rynek gier komputerowych jest potężny. To są milionowe, właściwie chyba można powiedzieć miliardowe już w tym momencie kwoty.
I cały czas rośnie. Cały czas rośnie, graczy jest coraz więcej, gier coraz więcej się produkuje. Wyjaśniliśmy od, tak powiedzmy pobieżnie, jak powstaje taka gra komputerowa, od czego się zaczyna, od badania rynku. Trochę jak biznesplan to wygląda przy zakładaniu jakiegoś interesu.
A my chcieliśmy się pytać, skąd się bierze gier w fenomen gier komputerowych? No marketing. Przede wszystkim.
Ale rozmawialiśmy też o tym, że są specjalne platformy, które służą projektantom do testowania gier.
Tak, generalnie w tym momencie bardzo rzadko odbywa się sprzedaż gier przez sprzedaż pudełkową. Taką jak, nie wiem, kojarzymy pewnie z naszych lat młodzieńczych, gdzie gra była na płycie nagrana, czy w jakiejś tam innej formie na dyskietkach. Nawet ja pamiętam jeszcze takie wytwory. W tym momencie większość to jest produkt cyfrowy i one są publikowane na platformach typu Steam. I w obrębie tej platformy z jednej strony możemy sprzedać grę, czyli już związać się jakby z graczem na zawsze, ale z drugiej strony możemy poznać oczekiwania gier komputerowych, bo pamiętajmy, że właśnie przemysł game devowy to jest bardzo duży pieniądz. I to, czy my danym tytułem się wstrzelimy w rynek, czy nie, może decydować o tym, czy nasza firma przetrwa, czy nie. Żeby sprawdzić to, czy dany tytuł ma rację bytu, my możemy wykonać taki półprodukt, jego wyemitować na Steamie, na przykład na Steamie, i przetestować, czy użytkownicy są nim zainteresowani, czy nie. To się sprowadza wtedy tak naprawdę do wygenerowania pewnej takiej pokazówki, takiego teasera do tej gry, kilku ekranów, rozpisania gameplayu, tak żeby było wiadomo, o co w grze chodzi, zaprezentowania, co w tej grze jest do osiągnięcia, i to jest tak naprawdę wszystko. My to możemy umieścić na platformie i zobaczyć reakcję odbiorców na to, czy ona się będzie podobać, czy nie. Oczywiście potencjalnie.
Ale te platformy cyfrowe, tak zwane gamingowe platformy cyfrowe, one oferują też już gotowy produkt, takie gry, które łączą tak naprawdę ludzi na całym świecie, bo można być częścią jakiegoś teamu, albo można mieć przeciwnika, który znajduje się po drugiej stronie globu.
Tak, oczywiście. No, gry komputerowe w tym momencie to jest też pewien generator społeczności. Z jednej strony możemy się przyjaźnić w grze, grając w konkretny tytuł możemy mieć swoich sprzymierzeńców, możemy mieć wrogów. I to jest świetne. Oczywiście to też powoduje troszeczkę przeniesienie relacji ze świata realnego do świata cyfrowego. Ale tu jest też jeszcze inne ciekawe zjawisko. Mianowicie my możemy być graczem, ale my możemy też oglądać, jak inni grają. I to jest przepotężny rynek, który toczy jakby swoje życie równoległe do
e-sport, tak zwany.
E-sport, dokładnie. Mm-hmm. Ja się czasami zastanawiam, kiedy pewne dyscypliny e-sportowe, nazwijmy to hucznie, będą dyscyplinami olimpijskimi, bo w tym momencie jest wiele zawodów w League of Legends albo w Call of Duty, tak? Czy też w najpopularniejszą chyba w Polsce grę Counter-Strike, gdzie ludzie z zespołami konkurują między sobą po to, żeby osiągnąć w miejsce w rankingu, wygrać jakąś nagrodę. Te nagrody są bardzo duże. Wystarczy powiedzieć o tym, że sponsorowanie takiej drużyny e-sportowej to jest niczym sponsorowanie drużyny piłkarskiej czy siatkarskiej. To jest naprawdę potężny rynek.
W czasie pandemii nawet tak dość mocno wywindowane były te gry takie zespołowe z rywalizacją.
Tak, bo ile nie można się było spotykać w relacjach bezpośrednich, to w relacjach cyfrowych jak najbardziej. Więc tutaj ten rynek się nie zatrzymał, on parł dalej. No i kolejna rzecz, skoro są drużyny, które chcą konkurować, to mamy też ludzi, którzy chcą to oglądać. I tu znowu pojawia się bardzo dużo osób, takich fanów rozgrywek sportowych. A to z kolei napędza dodatkowy marketing, to z kolei napędza dodatkowe możliwości, jakie się za tym niosą.
No, jak na przykład oglądałem sam, będąc widzem, bo nie brałem w tym udziału, ale jedna z najpopularniejszych gier e-sportowych, czyli Formuła 1, która nam się przeniosła trochę właśnie do świata wirtualnego, gdzie ścigają się może nie wirtualne samochody, ale elektryczne bolidy formuły. No a widzowie, będąc fanami, mogą sponsorować swoich kierowców i na przykład słyszałem, że takie sponsorowanie kierowcy, wpłacając jakąś tam kwotę na konto teamu, powoduje, że ten kierowca, no nie, może jeździć szybciej. Czy to prawda?
No, to jest niczym te wspominane wcześniej kody, tak? Jeśli wykupię sobie jakiś specjalną cechę dla swojego samochodu, dodatkowe ulepszenie, no to oczywiście jest to możliwe. Odnosząc się do formuły F1, to w ogóle mieliśmy ciekawe zjawisko w czasie pandemii, bo wszystkie wyścigi były wstrzymane. A kierowcy, zawodowi kierowcy rajdowi, mimo wszystko ścigali się w świecie cyfrowym. I faktycznie wszystkie teamy jakby poprosiły swoich kierowców zawodowych o to, żeby w tym cyfrowym sporcie również wzięli udział.
Czyli gry po pierwsze integrują społeczność w skali takiej globalnej, po drugie dają rozrywkę, to już jest jasna sprawa, ale dają też emocje takie sportowe. Co jeszcze dają gry komputerowe?
Gry potrafią osoby wyalienowane spowodować, że one będą bardziej zintegrowane z jakąś społecznością.
Czyli ale ktoś... dalej wirtualnie, nie w tak zwane face to face, twarzą w twarz.
Są różne sytuacje i czasem nie da się z
czyli
powodów...
terapeutycznie działają?
O, jak najbardziej mogą z powodów wykluczenia, na przykład ze względu na niepełnosprawność albo na mieszkanie w jakimś odległym miejscu, gdzie trudno znaleźć język wspólny ze społecznością lokalną. Można znaleźć ten język wspólny z kimś po drugiej stronie globu. I to działa dokładnie tak jak media społecznościowe, tylko że te przyjaźnie czy relacje nawiązywane są wokół jakiejś tam rozgrywki, która właśnie też no, stawia po prostu wspólny cel. Niczym granie w jednej wielkiej drużynie piłkarskiej osób właśnie z całego świata.
Czy gry mogą czegoś uczyć?
Oczywiście. Tak jak wspomnieliśmy, gry mają wiele aspektów. Między innymi może być to aspekt edukacyjny. Jest bardzo wiele gier przygotowanych po to, żeby doprowadzać nas do konkretnego rezultatu, żebyśmy w trakcie rozgrywki starali się zbudować swoją wiedzę, czy jakby wygenerować jakieś dodatkowe umiejętności, więc obszar tych gier edukacyjnych też jest dosyć spory. W okresie pandemii on jest szczególnie ważny, bo może zostać wykorzystany przez nauczycieli chociażby. Także jest to też na pewno ważny aspekt. Oczywiście grę edukacyjną jest dużo trudniej projektować, bo musimy mieć z tyłu głowy te aspekty pedagogiczne, ale ja jestem przekonany o tym, że nawet zwykła gra, taka zręcznościówka, może nieść ze sobą pewne takie umiejętności koordynowania wielu aspektów naraz, tak? Bo musimy skakać i się przesuwać.
Czyli podzielność uwagi, być może koordynacja taka ruchowo też
sensoryczna,
dokładnie. A język obcy? Bo wydaje mi się, że większość jednak tych gier jest dostępna właśnie w języku angielskim.
To jest ciekawe. Ja odniosę się do swoich doświadczeń, a właściwie do doświadczeń mojego syna, który w tym okresie pandemicznym jednak wystąpiła u niego pewna blokada, jeśli chodzi o język angielski. Średnio widział potrzebę uczenia się go, ale w momencie, kiedy zaczął grać w jedną z platformówek, które nie miały wersji polskojęzycznej, on zaczął łapać frazy typu run, typu jump. Zdradzę, że to jest człowiek na poziomie drugiej klasy szkoły podstawowej, więc nie wymagajmy od niego jakichś zaawansowanego słownictwa, ale na tym poziomie on zaczął łapać słowa, zna ich pismo, jakby
zapis.
Wygląd, zapis, wie jak się wymawia, bo czasami mu tam jakiś lektor podpowie, więc ten aspekt też jest istotny. To jest podobnie jak w bajkach.
No, rozpoczęliśmy tę godzinę tak mało pozytywnie, jeśli chodzi o gry komputerowe.
No tak, bo mówiliśmy o pewnych zagrożeniach, a to okazuje się, że gry nie dość, że są rozrywką, to jeszcze pełnią rolę terapeutyczną, bardzo ważną w życiu wielu osób.
Dziękujemy bardzo za te wszystkie wskazówki i podsumowania tematu gier komputerowych, a podsumowali panowie Łukasz Bis, prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej do spraw kierunku grafika komputerowa i produkcyjna i produkcja multimedialna Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i Mikołaj Birek, asystent w Zakładzie Grafiki Komputerowej na tej samej uczelni. Dziękujemy bardzo za wizytę.
Dziękuję ślicznie.
Dziękuję.
A my też się żegnamy z Państwem.